Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy? I to jest pytanie bardzo ważne, właśnie dlaczego? Jaki jest powód? Bo można z wielu powodów uprawiać praktyki religijne. Bo można z wielu powodów zachowywać post. Ktoś może przestrzegać tylko diety, bo będzie starał się wyrzeźbić swoje ciało. I to nie ma nic wspólnego z religią. Nie ma nic wspólnego z wyznaniem wiary, a dla nas wszystko w naszym życiu ma być wyznaniem wiary, że ja dla Chrystusa wyzułem się ze wszystkiego. Dlatego, że zabiorą im Pana młodego, to te wtedy, w ten dzień będą pościć. Bo możemy ze względu na wiele rzeczy, ale dla nas wzgląd najważniejszy to jest właśnie ze względu na Boga. Ja dla Chrystusa, powie święty Paweł. I my dzisiaj tutaj w tym kościele jesteśmy jako dzieci jednego Ojca ze względu na. Ze względu na to, że my wierzymy w jednego Boga i w Jezusa Chrystusa. I chcemy nasze serca przysposobić, aby świadomie przeżyć tryduum paschalne. Aby w tę wiosnę 2020 roku święto paschalne w moim życiu znaczyło bardzo wiele. I wczoraj widzieliśmy Chrystusa w tym najświętszym Jego akcie, kiedy dysponuje swoim życiem. Kiedy w wieczerniku mówi: to jest moje ciało i to jest moja krew. I jako świadomy chrześcijanin wiem, że każda msza święta to jest stanięcie wobec tej ofiary i powiedzieć, ile ona w moim życiu będzie znaczyć. I kiedy wreszcie po wielu wiekach Kościół ustanowił kolejnych 5 tajemnic różańca, to pośród nich znalazło się to ustanowienie Eucharystii. Bo nie tylko Chrystus ustanowił, że On został, ale ustanowił prawidło życia, co ja ze swoim życiem powinienem zrobić, jak je przeżywać mam. I chrześcijanin to jest ten, który zna odpowiedź. Ja z mojego życia muszę uczynić Eucharystię. Dziękczynienie, muszę złożyć dar. Jak to starałem się wczoraj powiedzieć, najpiękniej, najmocniej, najdogłębniej przeżywa to kobieta, kiedy staje się matką, bo w czasie ciąży daje swoje ciało i swoje krew dziecku. Nie ma przekazania życia bez tego daru. Ale także mężczyzna, który pracuje i swoje siły i swoje ciało zużywa do tego, żeby chleb dla swojej rodziny przynieść. To on też swoje życie w Eucharystię zamienia. I to jest ustanowienia Bożego. Tak postanowił Bóg, żeby to moje ciało, żeby to moje życie stało się pożytkiem dla innych, pożywieniem dla innych. A dzisiaj za Chrystusem postępując, Chcemy zanim iść do innego ważnego miejsca. Bo przeżyć chcemy tryduum paschalne świadomie i idziemy za Chrystusem do Ogrójca, do Oliwnego Ogrodu. Po wieczerzy Jezus wyszedł ze swymi uczniami na potok Cedron. Był tam ogród, bo pamiętajmy, że w ogrodzie zaczęło się wszystko i w ogrodzie wszystko się skończy. Historia zbawienia od ogrodu się zaczyna i do ogrodu zmierza. Bo kiedyś był taki czas, kiedy obecność Pana Boga w życiu człowieka znaczyła wiele. W rajskim ogrodzie. Ale potem człowiek dał posłuch złemu, który go pokusił do pychy. Będziecie jak Bóg. Wy sami będziecie wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Czy to, co się dzisiaj uprawia i mówi, to nie jest posiew tamtych słów. Nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Nikt, nawet Bóg. Sam będę decydował o tym, co jest dobre, a co złe. I nawet jeśli On powiedział mężczyzną i kobietą, go stworzył, to przyjdą tacy, którzy powiedzą, to ja zdecyduję, kim chcę być i kim będzie moje dziecko. Czy mężczyzną, czy kobietą. To jest takie, bym powiedział, szatańskie od początku. I potem jak Chrystus rozdysponował swoim życiem, swoim ciałem i swoją krwią, to znowu idzie do ogrodu, tym razem oliwnego. Jak mówi Ewangelia, także Judasz, ten, który go wydał, znał to miejsce. Bo można przychodzić do Oliwnego Ogrodu z różnych motywów. I można zamiast apostołem Chrystusa stać się jego zdrajcą. Judasz nie uczęszczał innych miejsc. Uczęszczał dokładnie te same. I w Wieczerniku, i w Ogrójcu będzie też on. I to mnie zobowiązuje do zapytania, z jakim ja sercem, z jakim nastawieniem, bo tak pięknie to zostało zaśpiewane dzisiaj, pokornym i skruszonym sercem, Ty Boże nie gardzisz. Dlatego wczoraj powiedziałem u początku każdej mszy świętej, przypomina nam się, w jakim my duchu musimy stanąć przed Bogiem. Wyznajmy przed nami, przed Bogiem nasz grzech. I wiemy, że na tej drodze pomiędzy Wieczernikiem a Ogrójcem był taki inny ważny uczeń Chrystusa, który gdy powiedział Chrystus, wy wszyscy mnie opuścicie. Jest bowiem napisane, uderzę pasterza, rozproszą się owce, to on jeden śmiał zaprotestować. Choćby cię wszyscy opuścili, ale nie ja. Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Wiemy, że chodzi o świętego Piotra, bo hierarchia Kościoła bardzo często może być zarozumiała i może się wydawać, że wyjątkowym jest człowiekiem, że nie jak inni, choćby wszyscy inni, ale nie ja. Pamiętajmy o tym, że jak się pycha wkradnie do naszego serca i przekonanie o naszej lepszości od innych, to jesteśmy u progu zdrady. To nawet kogut nie zapieje, a ty się mnie wyprzesz. Ja sobie postanowiłem już dawno temu żyć tak, żeby nie musieć liczyć, ile razy ten kogut zapiał, czy raz, czy dwa. Tylko do tego potrzebna jest naprawdę pokora. I kiedy przychodzi z nimi do ogrodu, to ten Chrystus tak niewiele od nich wymaga. Usiądźcie tu i czuwajcie, a ja będę się modlił. On nawet ich nie prosi o modlitwę, tylko o to, żeby byli. Tak, bo my na mszy świętej to przede wszystkim musimy być, ale być z całego serca i z całej duszy. Te wymagania Boga nie są ponad ludzkie siły. On nie wiąże ciężarów nie do uniesienia. Usiądźcie tu, a ja będę się modlił. Tak jak w czasie mszy świętej, to jest słowo, które kieruje do mnie Pan, a ja mam je usłyszeć. To z Jego ciała i z Jego krwi składana jest ofiara, a ja mam, no właśnie, bierzcie. I to jest takie piękne, że nawet Syn Człowieczy, jednorodzony Ojca, druga osoba Trójcy Świętej, potrzebował obecności Boga. To, że tutaj dzisiaj jesteś, to jest Twoja ogromna zasługa, bo Bóg tego chce. To ja gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z Wami. I właśnie usiądźcie tu, a ja będę się modlił, bo to jest Chrystusowa modlitwa, ale potrzebuję. Kiedy nieraz się tak mówi, ja nie potrzebuję nikogo. To jest to zło słowo szatańskie. Sam Chrystus potrzebował człowieka. I potem ten sam Piotr, który tak gorąco obiecywał, nie wyprę się ciebie, a przecież usłyszał, bądźcie tu i czuwajcie, ten sam Piotr, kiedy Chrystus wraca, to zastaje go śpiącym. Bo w Getsemani, w ogrójcu, to Chrystus musi rozmówić się z Ojcem. On już zadysponował swoim ciałem i wie, czego chce. Ale żeby wolę Ojca wypełnić, to nawet jednorodzony Ojca musiał się spocić do krwi. To wymaga wysiłku i modlitwy. I to takiej modlitwy, która się nazywa agonia, czyli walka i zmaganie. Bo beze mnie to nic nie możecie uczynić. I przychodzą w naszym życiu takie sytuacje, kiedy jedyną bronią naszą jest modlitwa. Módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie. Bo tamtej nocy wszystko jest już gotowe. Już drzewo na krzyż urosło i urosły ciernie i Sanhedryn jest gotowy go zdradzić, tylko Chrystus musi się przygotować. I trzeba umieć się modlić, żeby właśnie takiej nocy, żeby nas strach nie zmógł. Ale potrzebna jest obecność drugiego człowieka. I kiedy wrócił do swoich uczniów, to zastał ich śpiących. Wiecie, bodaj najcięższym grzechem, jakiego my się dopuszczamy, to jest grzech obojętności. Bo ten jeden, jedyny raz Chrystus prosi człowieka o coś. I ten jeden, jedyny raz jest niewysłuchany. Ileż takich sytuacji każdy z nas mógłby przytoczyć, kiedy właśnie było mi źle. Ale ktoś, kto się mienił przyjacielem, po prostu ważniejsze miał sprawy. Jakie to jest trudne, kiedy na przykład w szpitalu leżysz i cierpisz, że ci, którzy przyjaciółmi podobno mieli być, tak bardzo zajęci są, że nie mogą odwiedzić. Nieraz się uczestniczy w takich ponurych spektaklach, jak zachoruje ktoś ważny. Ja nie będę o was, tylko ze swojego środowiska. Jak na przykład biskup jest w szpitalu. To jaka się tam kolejka ustawia do tego, żeby. A potem zachoruje prosty ksiądz i wszyscy mogą być tak bardzo zajęci Panem Bogiem i Ewangelii przepowiadaniem, że po 2 tygodniach ktoś odwiedził. To jest ogrójec i pamiętajmy, że trzeba by sobie nieraz na rachunku zadać takie pytanie. Kiedy to mnie nie było wtedy, kiedy powinienem być? Jakie to były sytuacje, kiedy powinienem był być, ale ważniejsze były sprawy? Może na sądzie ostatecznym będzie się bardzo liczyło to, czegośmy nie zrobili, niż to, cośmy zrobili. Bo byłem głodny, a nie dałeś. Bo byłem chory, a nie odwiedziłeś. To są powody do oskarżenia. I ten Chrystus, który nie odchodzi, tylko 3 razy tak samo się modlił, bo jak człowiekowi jest źle, to nie wymyśla nowych modlitw. Tylko modli się wciąż tymi samymi słowami. Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Taka bardzo ludzka ta modlitwa. Więc oddal ode mnie ten kielich i wolno tak wołać. Ale nie jak ja chcę, tylko jak chcesz Ty. I żeby do woli Bożej dorosnąć, to wysiłek staje się tak ogromny, że pot staje się gęsty jak krew. Przy niczym człowiek nie męczy się tak i nie żyje tak intensywnie, jak wtedy, kiedy się modlimy naprawdę. I nic innego nie da mi pociechy i siły, jak modlitwa. A potem, kiedy apostołowie tak wygodnie śpią, bo jeden ewangelista pisze, że byli zmęczeni. Inni, że ze smutku. My możemy sobie wiele powodów wymyślać do tego, żeby przy człowieku nie stanąć. To potem oto zbliża się mój zdrajca. I zdrajca to się nie bierze skądś tam. Kiedy mówi się teraz tak bardzo często o wrogach Kościoła. Od ojców Kościoła, czy od pierwszych wieków, jest w teologii takie bardzo jasne przekonanie, że Kościół 2 ma tylko wrogów. Pycha i pieniądz. Innych wrogów nie ma. To są jedyni wrogowie. I bodaj najpiękniejsze świadectwo o Kościele w Polsce wydał nie kto inny jak Józef Goebbels, minister propagandy III Rzeszy. On o polskich księżach w obozie w Dachau powiedział tak. Myśmy się względem nich pomylili. Tych księży nie trzeba było zabijać. Ich trzeba było utuczyć. Trzeba było im dać przywileje. Trzeba ich było utuczyć. Bo jak ich zabijali, to pozostawali wierni. I dlatego trzeba się bardzo modlić za Kościół, żeby ci dwaj wrogowie nie zapanowali w nim. Innych wrogów Kościół nie ma. Kiedy się modlimy za prześladowanych, to pamiętajmy o to, że prześladowania nigdy Kościołowi nie zaszkodziły. Tylko go wzmocniły. Moim przyjacielem jest biskup pomocniczy z Bagdadu, w Iraku. Taki bardzo Boży człowiek, którego rodzina była prześladowana mocno w czasach ISIS. I on mówi, że to nie prześladowania szkodzą Kościołowi. To co innego. No właśnie pycha. I przychodzi Judasz, który przecież nie wydał go jakimś zbójom. Tylko Judasz postanowił wydać go arcykapłanowi. On zrobił krok do tyłu, do religii Starego Testamentu, do religii prawa. On się wyrzekł relacji przyjaźni z Chrystusem i on przestrzega tylko prawa i prowadzi do Chrystusa. My możemy też zrezygnować z tego, co w naszej wierze najpiękniejsze. Tej osobistej, gorącej relacji przyjaźni z Chrystusem. I możemy tylko obowiązku dopełniać. Ale dopełniać obowiązku to już jest zdradzić Chrystusa. I kiedy przychodzi, to wiemy, na co on się decyduje. Ucałował go. Jak bardzo często te gesty, które powinny być gestami miłości, są fałszywe. Jak bardzo często trzeba uważać na to, kiedy się mówi, że ja kocham Pana Boga. W ogóle słowo miłość to trzeba by używać, jak niektóre przyprawy w kuchni, bardzo oszczędnie. Tak jak słowo krzyż i cierpienie trzeba by było używać oszczędnie. Ja potrzebowałem 50 lat życia i 7 w swoim życiu operacji, żeby wiedzieć, co to jest ból. Jak w wypadku złamałem kręgosłup i trzeba było całe dni nieruchomo leżeć, to wtedy dopiero dowiedziałem się, to co znaczy, że człowieka coś boli. A tak można mówić takie słowa bardzo łatwo. Cierpienie, ból. I Judasz też używa takiego gestu, który jest gestem miłości. Pamiętajmy o tym, że łzy i cierpienie to mają być piękne i czyste. I to, co jest pięknego w Ewangelii, to tak, Chrystus pozwolił się ucałować, ale nigdzie nie ma napisane, że oddał pocałunek, bo trzeba umieć zachowywać się z godnością. Bo trzeba nawet w takiej sytuacji dobrze znać, kto jest wróg, a kto nie. Miłować nieprzyjaciół to możemy tylko wtedy, kiedy ich mamy i kiedy z przyjaciółmi ich nie mylimy. I Chrystus pokazuje mu bardzo jasno, że wie, co się stało. Musisz gestu miłości używać do tego, żeby wydawać Syna Człowieczego. Dla mnie to jest taki moment bardzo ważny, kiedy zginam głowę, pochylam się, żeby Chrystusowe przyjąć ciało. I bardzo często proszę Pana Boga, żeby to nie był gest, tylko żeby to było życie. Wtedy, kiedy podchodzimy tutaj do Eucharystii, do komunii, to pamiętajmy, że jeśli nie z czystym sercem, to Judasz też na oczach wszystkich ucałował go i udawał przyjaciela. Ten gest nie może być udawany. On musi być szczery. I zostaje pojmany Chrystus. Tylko że ten Chrystus to jest ktoś, kto mówi, nikt mi życia nie odbiera. Ja sam je oddaję. Bo jak się rozmówił z Ojcem na modlitwie, bo jak powiedział, ja za nich w ofierze poświęcam samego siebie, to potem jest tym, który będzie decydował. Jeszcze tylko jedną scenę chcę z wami przemodlić. Kiedy staję przed Piłatem. I tu jest napisane na całe dzieje Kościoła, jak się władza wobec Kościoła zachowywać będzie. Bo Piłat też udaje przyjaciela. Bo będzie starał się go uwolnić. bo będzie starał się, nie znajduje w tym człowieku żadnej winy. I wystarczyło tylko jedno zdanie. Jeśli tego uwolnisz, to nie jesteś przyjacielem Cezara. I on nie zaryzykuje swojej kariery. On nie zaryzykuje swojego stanowiska dla Chrystusa. Patrzcie, ani Judasz nie jest jedyny, ani Piłat nie jest jedyny. To nie jedyny przypadek, że sprzedaje się przyjaciela za pieniądze, dla zysku. Że się przyjaźń zamienia na pieniądze, tak jak Judasz. To jest dosyć częste niestety. Albo dla własnej kariery wyrzeka się prawdy. A co to jest prawda? Jak bardzo chętnie kłamią. Bo co to jest prawda? Tu chodzi o moje stanowisko. No właśnie, a Chrystus w tym wszystkim uczy nas, jak trzeba po prostu przejść. Z jaką ogromną godnością. I dzięki Bogu to On mi powiedział. Jeśli was świat nienawidzi, to nie musicie się przejmować. Wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Ale nienawiść świata to bardzo często oznacza miłość Boga. I my nie ludziom musimy się podobać. Kiedy czytam, jak piszą nieudaczni redaktorzy, w Kościele mi się nie podoba. Kościół nie musi się podobać ludziom. Kościół powinien. Kościół ma jedną tylko powinność. Kościół jako oblubienica Chrystusa powinien być wierny Chrystusowi. Pochwalony Jezus Chrystus.